Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o balneoterapii, jaka obejmuje zabiegi fizykoterapeutyczne związane z wykorzystaniem wody z naturalnych źródeł. Początki balneoterapii sięgają starożytności i naturalnymi leczniczymi wodami leczono w Babilonii, Syrii, Egipcie. Balneoterapię wykorzystywał Hipokrates. W historii leczenia uzdrowiskowego w Polsce zapisy dotyczyły żony króla Władysława Hermana, a w czasach późniejszych, w XVI wieku, pierwsze rozprawy o wodolecznictwie napisał Marcin Zmiechowa oraz Józef Struś, który badał wpływ kąpieli na akcję serca, a także Wojciech Oczko, nazwany ojcem balneologii polskiej. Do twórców balneologii polskiej zaliczany jest także z XVII wieku Erasm Sixt i Jakub Moneta. W XVIII wieku napisał dzieło o leczeniu nieżytu górnych dróg oddechowych zimną wodą. Ksiądz Sebastian Kneip nie tylko ulepszył wodotryski prysnica, ale opracował metody leczenia kąpielami wodnymi. Nazwa balneologii pochodzi od łacińskiego słowa balneum, które oznacza łaźnie. Balneoterapia obejmuje natryski, kąpiele, masaże podwodne, bicze wodne, okłady, a także picie wód mineralnych oraz inhalacje. Balneoterapia odróżnia się od hydroterapii, jaka wykorzystuje do zabiegu wody gospodarcze. Zgodnie z definicją, woda lecznicza to woda podziemna, bakteriologicznie i chemicznie bez zarzutu, o niewielkich wahaniach składu chemicznego i właściwościach fizycznych, i o udowodnionym działaniu leczniczym w oparciu o badania naukowe lub po długotrwałej obserwacji lekarskiej, a także uznana za leczniczą przez Ministerstwo Zdrowia. Wody lecznicze w odróżnieniu od wód gospodarczych mogą zawierać składniki mineralne lub swoiste składniki o szczególnej aktywności farmakologicznej. Lecznicze wody mineralne powstają w wyniku wzbogacenia wody przepływającej przez skały w składniki mineralne, gdzie ważną rolę odgrywa dwutlenek węgla, który rozpuszczony w wodzie jako słaby kwas umożliwia wprowadzenie składników mineralnych nawet z trudno rozpuszczalnych skał. Dwutlenek węgla zwykle jest pochodzenia magmowego albo pochodzi z reakcji pod wpływem bakterii. Poza dwutlenkiem węgla znaczenie lecznicze ma także siarkowodór i radon oraz tlen i ozon. Wody lecznicze dzielone są w zależności od zawartości makroskładników oraz mikroskładników, czyli aktywnych związków występujących w wodzie w bardzo małych ilościach, czyli takich jak woda żelazista, arsenowa, fluorkowa, bromkowa, jodkowa, siarczkowa, borowa, krzemowa, a także szczawa i woda radoczynna. Zależnie od składu chemicznego, temperatury, właściwości fizycznych i mechanizmu działania, wody lecznicze klasyfikowane są na chlorkowo-sodowe, siarczkowo-siarkowodorowe, radoczynne, alkaliczne wody zawierające węglan wapniowy i magnezowy, także wody słone, żelaziste, jodkowe, arsenowe i szczawy. Z uwagi na zawarte minerały, wody dzielone są również na oligomineralne, dalej o średniej zawartości składników, bogate w składniki mineralne. Lecznicze wody mineralne mogą być także chłodne albo cieplicze. I tutaj temperatura wody między 20 a 35, określane są wody hipotermalne, wody izotermalne mają 35 do 40, podczas gdy powyżej 40 stopni charakteryzowane są jako hipertermalne. Poza klasyfikacją wód ze względu na temperaturę, ważnym podziałem wód leczniczych jest podział oparty o porównywalne stężenia składników mineralnych zawartych w wodzie ze stężeniem panującym albo w krwince czerwonej, albo w porównaniu z fizjologicznym stężeniem chlorku sodu. Dlatego wyróżniane są wody hipoosmotyczne, o ciśnieniu mniejszym od 0,9 NaCl, wody izotoniczne i hiperosmotyczne, o stężeniu wyższym. Jak wspomniałam, leczenie wodami mineralnymi polega na kąpielach, kuracji wziewnej, ewentualnie kuracji pitnej, nazwanej krenoterapią. Mechanizmy działania wód leczniczych obejmują różne efekty, w tym chemiczne, termiczne, mechaniczne i immunomodulacyjne. Balneoterapia oddziałuje na organizm m.in. poprzez wpływ na wydzielanie hormonów. powodując wzrost wydzielania reniny oraz spadek wydzielania aldosteronu, amin katecholowych i wazopresyny. W trakcie leczenia wodami leczniczymi dochodzi do przesunięcia płynów z obszarów skóry do narządów wewnętrznych wraz ze spadkiem ciśnienia, zwolnieniem akcji serca, jak też dochodzi do wzrostu wydalania moczu, wzrostu metabolizmu oraz następuje wzrost wydzielania potu i zawartych w nim substancji, takich jak chlorek sodu. Następuje spadek wysycenia krwi tętniczej tlenem i wzrost wysyceniem tlenem krwi żylnej. Wraz z działaniem ciepła następuje przekrwienie skóry, miejscowy spadek napięcia mięśniowego z działaniem przeciwbólowym. Poza kąpielami, jako dodatek stosowane są w różnych terapiach również takie zabiegi jak masaże wirowe czy bicze wodne. Kąpiele z wykorzystaniem wód mineralnych mają zastosowanie w wielu stanach chorobowych, o czym opowiem w dzisiejszym programie, chociaż w obecnych czasach, gdy sprywatyzowano większość ośrodków uzdrowiskowych, z dobrodziejstw naturalnych mogą korzystać ludzie mający większe zasoby finansowe, gdyż każdy zabieg oceniany jest w granicach 10 do 30 zł, które trzeba powtarzać przynajmniej 20 albo 30 razy. Dlatego warto także wiedzieć o możliwościach zastosowania niektórych zabiegów w warunkach domowych, chociażby takich jak borowinowe, solankowe czy kuracje pitne. Najczęściej wykonywane są kąpiele solankowe, kwasowo-węglowe, siarczkowo-siarkowodorowe, ale także jodkowe, żelaziste, arsenowe, szczawy i radoczynne. Kąpiele solankowe mają zastosowanie w bardzo wielu chorobach narządu ruchu, także w dermatologii, szczególnie w leczeniu łuszczycy i łojotoku. Solankowe kąpiele wpływają pozytywnie na regulację ciśnienia i układ krążenia, jak też podnoszą odporność organizmu. Wody chlorkowo-sodowe zawierają nie mniej niż 1 gram składników stałych w 1 decymetrze sześciennym. Wody chlorkowo-sodowe o stężeniu mniejszym niż 1,5% nazwane są wodami słonymi, a o stężeniu większym niż 1,5% solankami, które zaliczane są do leczniczych kąpieli solankowych. Wody chlorkowo-sodowe, jak też wszystkie wody mineralne, zawierają zawsze poza zasadniczymi jonami także inne jony dodatkowe, szczególnie jodu, potasu, bromu, magnezu i wapnia. Solanka działa przez receptory w skórze na autonomiczny układ nerwowy, oddziaływuje w ten sposób na hormony tkankowe, wywołując reakcje nie tylko miejscowe, ale także ogólne. Zmniejszenie pobudliwości nerwów czuciowych i ruchowych, zwiększone ukrwienie skóry, normalizację ciśnienia, wspomnianą już poprawę czynności i regulację krążenia, bardzo często na pobudzenie przemiany materii, zwiększone wydalanie moczu. Kąpiele solankowe zalecane są osobom z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych i zatok, przewlekłymi chorobami zwyrodnieniowymi, chorobami reumatycznymi, RZS, chorobą Bechterewa, także w przypadkach nerwobólów, SM, czyli stwardnienia rozsianego, w przebiegu nerwic i psychonerwic, jak też w bezsenności, w stanach wyczerpania nerwowego i w wielu przypadkach rekonwalescencji po przebytych chorobach, różnego rodzaju, zwłaszcza ginekologicznych i skóry. Kąpiele solankowe można wykonywać, jak powiedziałam, także w domu poprzez dodanie do wanny, w zależności od ilości wody, od kilograma do 4 kg soli kąpielowej, najlepiej iwonickiej, ciechocińskiej albo nieoczyszczonej kuchennej. Można także dodać do wanny od 1 do 5 litrów ługu solankowego. Słabe kąpiele solankowe mają stężenie do 1%, podczas gdy silne charakteryzowane są jako 2-3%. W zależności od temperatury, już wspominałam, że wyróżnia się solankowe ciepłe 34 do 37 i gorące do 40 stopni. Gorące zwłaszcza stosowane są w chorobach zwyrodnieniowych stawów i w chorobach narządu rodnego. Słone wody, zawierające duże stężenie chlorku sodu, wapnia, magnezu, węglanu sodu i wapnia, siarczanu sodu, podawane są także w kuracji pitnej, poprawiają czynność wydzielniczą żołądka. Słone wody również podawane są w ziewnie. Poprawiają ukrwienie błon śluzowych. Za chwilę opowiem o wodach alkalicznych. Woda alkaliczna to woda, która odkwasza organizm i ostatnie badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych i Japonii wykazały korzystny wpływ wód alkalicznych na stan zdrowia. Wody alkaliczne stosowane są często w kuracji pitnej, obniżając poziom kwasu solnego w żołądku. Spożywanie podgrzanych wód alkalicznych przed posiłkiem hamuje czynność wydzielniczą żołądka, działa pobudzająco na perystaltykę jelit oraz na wydzielanie żółci. Stosowane są także w ziewnie wody alkaliczne, które rozrzedzają wydzieliny w zoskrzelach. Z kolei wody żelaziste występują zwykle w postaci szczaw. Zawierają wodorowęglan żelaza, siarczan żelaza, co najmniej mają 10 mg jonu żelazowego, pobudzają układ krwiotwórczy, znajdując zastosowanie w leczeniu niedokrwistości, chorób wieku dziecięcego oraz zaburzeń wydzielania gruczołów dokrewnych. Wody zawierające węglan wapnia i magnezu oraz siarczan wapniowy działają przeciwzapalnie oraz moczopędnie, gdy występują w postaci hipoosmotycznych szczaw i mają zastosowanie w leczeniu kamicy nerkowej i przewlekłych nieżytów błon śluzowych. Z kolei wody jodkowe zawierające 1 mg na jodku sodowego mają zastosowanie w leczeniu miażdżycy, nadciśnienia, choroba układu krążenia, zaburzenia gruczołów wydzielania dokrewnego, przewlekłych nieżytach oskrzeli, a także w chorobach wieku dziecięcego. Ponadto pobudzają one układ krwiotwórczy, zwiększają łaknienie i czynność wydzielniczą przewodu pokarmowego. Następny rodzaj wody siarczkowe i siarkowodorowe działają odczulająco i odtruwająco. Powodują przekrwienie skóry, pobudzają przemianę materii, normalizując poziom siarki w organizmie i znajdują zastosowanie szczególnie w gośćcowych schorzeniach narządu ruchu, w chorobach skóry, również kobiecych, zatruciach metalami ciężkimi i w chorobach układu krążenia. Siarka występująca w tego rodzaju wodach działa przeciwzapalnie, przeciwsiądowo, a w wyniku oddziaływania z wolnymi lodnikami w głębszych warstwach naskórka również ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Kąpiele siarkowe zawierają wodę o czynie lekko zasadowym i ze względu na swoje zasadowe pH powodują zmiękczenie, przebudowę naskórka, określane jako działanie keratolityczne i keratoplastyczne. Siarka przenika przez skórę jako siarka koloidalna, a siarkowodór krwiobiegu jest transportowany jako siarczany. Stężenia siarki są zależne od stężenia siarkowodoru, określone jako małe do 50 mg na litr, średnie i powyżej 100 duże. Jednak wchłonięcie ilości siarki może powodować zatrucie, objawiając się sennością, bólami mięśni, pobudzeniem bólami głowy. Przy zatruciach rtęcią, ołowiem, bizmutem, arsenem siarka ma działanie odtruwające. Wskazaniem do stosowania kąpieli są choroby dotyczące narządu ruchu, zwłaszcza choroba zwyrodnieniowa, a także stany pooperacyjne, stany zapalne i pourazowe stawów, choroby związane z układem krążenia, w tym choroba nadciśnieniowa i także zaburzenia krążenia obwodowego. W dermatologii wskazaniem do leczenia jest łuszczyca, dermatoza, trądzik oraz ginekologii choroby narządu rodnego. A przeciwwskazaniem do stosowania wód zawierających siarkę jest zbyt niskie ciśnienie krwi, zmiany ropne na skórze, wczesne stany pooperacyjne, niewydolność sercowo-naczyniowa, nadrażliwość na siarkę. Podczas stosowanych zabiegów kąpieli lub półkąpieli ważna jest wentylacja ze względu na trujący charakter siarkowodoru. Głównym czynnikiem leczniczym w następnym rodzaju wodach jest kąpieli kwasowęglowych jest dwutlenek węgla. rozpuszczony w wodzie i uwalniany podczas kąpieli, który zależnie od rodzaju kąpieli wchłaniany jest albo przez skórę, albo przez układ oddechowy. Wody z wysokim stężeniem dwutlenku węgla stosowane są w celu obniżenia ciśnienia tętniczego oraz powodują spadek poziomu cholesterolu, w otyłości, cukrzycy, a także wskazane są przy nerwobólach. Wody kwasowo-węglowe, szczawy, występują na obszarze Sudetów, szczególnie ziemi kłodzkiej, w okolicach Wałbrzycha, także w Karpatach, Beskidzie Sądeckim. Kąpiele kwasowo-węglowe stosowane w chorobach układu krążenia, w nadciśnieniu, zaburzeniach krążenia tętniczego, w cukrzycy, w nerwicach, w chorobach ortopedycznych, w zwyrodnieniach stawów. Następny rodzaj to kąpiele radonowe, polecane także w chorobach ortopedyczno-urazowych, naczyń obwodowych, układu krążenia, górnych dróg oddechowych, kobiecych i dermatologicznych. Podobnie jak w przypadku kąpieli kwasowo-węglowych, czynnikiem leczniczym w wodach radonowych jest rozpuszczony w wodzie radon, który wchłaniany jest przede wszystkim przez układ oddechowy. Kąpiele radoczynne są związane z promieniowaniem jonizującym, które bardzo łatwo przenika przez skórę i błony śluzowe. Powodują one rozszerzenie naczyń, zwiększają ukrwienie narządów, poprawiają przebieg procesów biologicznych i wytwarzanie hormonów. Wskazania obejmują przewlekłe choroby zapalne układu oddechowego, zaburzenia krążenia obwodowego będące wynikiem głównych stanów miażdżycowych, nadciśnienie, choroba reumatoidalna, a także zapalenia stawów i nerwice. Wśród naturalnych zasobów, szczególnie wymieniane poza granicami Polski i bogate w różnego rodzaju składniki, jest Morze Martwe, które charakteryzuje się bardzo dużym stężeniem soli, chlorek magnezu, wapnia, sodu, potasu, siarczki, bromki. Całkowite stężenie minerałów w Morzu Martwym wynosi 33% w porównaniu z oceanem, który ma 3%. Działa tam także unikalne spektrum promieniowania ultrafioletowego docierające do powierzchni. Wśród innych ośrodków uzdrowiskowych wymieniana jest w Turcji Kangal, Błękitna Laguna w Islandii, także ośrodki w południowej Europie, zwłaszcza Francji, Hiszpanii, Włoszech, w zachodniej i środkowej Polsce, w Europie, przede wszystkim w Polsce wymieniany jest Busko Zdrój i Lądek Zdrój, ale także ośrodki w Bułgarii czy Serbii. Pozytywne efekty leczenia chorób skóry uzyskuje się w ośrodkach Chorwacji, Azerbejdżanie, Stanach Zjednoczonych i Argentynie. Jak wiadomo, w Polsce są bogate złoża także leczniczych wód mineralnych do kuracji pitnej i w prawie każdym uzdrowisku występują takie wody. W naszym lekospisie możliwe do kupienia w aptekach i w sklepach z wodami są 4 wody lecznicze, w tym Jan, Zubera 1 i 3 skrynicy oraz Wielka Pieniawa z Wysokiej. Woda Jan polecana jest w stanach nadwrażliwości błony śluzowej żołądka. Wykazuje działanie moczopędne i żółciopędne. Zapobiega powstawaniu kamicy żółciowej. Zubera jest obecny w przypadku, szczególnie wskazany w przypadku nadkwaśności przewodu pokarmowego, w chorobach wrzodowej żołądka dwunastnicy, w nieżytach dróg żółciowych, pęcherzyka żółciowego. Natomiast wielka pieniawa wzmacnia organizm, pomaga w walce z niedokrwistością, także z nieżytem przewodu pokarmowego i chorobami przemiany materii. Warto także wiedzieć, że wody musujące, czyli naturalnie nasycone dwutlenkiem węgla, pobudzają czynność wydzielniczą żołądka, poprawiają krwawienie, przyspieszają perystaltykę jelit i poprawiają filtrację w nerkach. Za chwilę opowiem jeszcze o borowinie. Borowino nazwane storf, który jest produktem butwienia substancji roślinnych i fauny przy udziale bakterii przy utrudnionym dostępie powietrza w odpowiedniej temperaturze i wilgoci oraz zwiększonym ciśnieniu warstw pokrywających. Złoża borowinowe powstały przeważnie w lasach podmokłych, rozlewiskach wodnych, które stopniowo zarastały przez tysiące lat. Borowina jest zaliczana do peloidów. Nazwa peloid pochodzi od greckiego słowa pelos, czyli błoto. Peloidy dzielone są na osady podwodne, czyli abiolity i ziemie lecznicze. Osady podwodne z kolei dzielone są na abiolity i osady mineralne, abiolity, w obrębie których występuje właśnie torfy i muły. Borowina, czyli torf, wykorzystywana obecnie w celach leczniczych, musi odpowiadać pewnym określonym normom, które cechuje duża pojemność cieplna oraz przewodnictwo. W uzdrowisku borowina jest oczyszczana, poddawana mieleniu, wymieszaniu i podgrzaniu. Z borowiny wytwarzane są także różnego rodzaju produkty, jak pasta borowinowa, maści, plastry, jak też borowina dodawana jest do różnych kosmetyków. Pasta borowinowa stosuje się w postaci cienkowarstwowych okładów lub smarowań w temperaturze 35 stopni. Borowinę używa się także do kąpieli, zawijań, okładów, jak i w formie tamponów. Najczęściej jednak wykonywane są okłady borowinowe, gdzie ogrzana papka borowinowa nakładana jest bezpośrednio na skórę, po czym pokrywana ceratą i dalej kocem na czas trwania około do 30 minut albo dłużej. Działania tychże zabiegów borowinowych polega nie tylko na podgrzaniu ciała i wpływie rozszerzonych naczyń krwionośnych ukrwienia, ale także na zawartych w borowinie składnikach, które przede wszystkim wymieniane są kwasy humaninowe, enzymy, estrogeny, mikroelementy i wiele innych składników, które rozpuszczalne w wodzie są z jednej strony wchłaniane przez skórę, wywierają działanie miejscowe na skórę i tkankę pod skórą, ale też mają działania ogólne na narządy odległe od miejsca przyłożenia borowiny. Nie tylko dochodzi do przenikania składników borowiny do organizmu, ale produkty przemiany materii mogą przechodzić do warstwy borowiny z przylegającej skóry. Związki humusowe, szczególnie kwasy huminowe, enzymy, mikroelementy mają udowodnione działanie przeciwzapalne, ściągające, bakteriostatyczne i regenerujące uszkodzone tkanki wraz z poprawą ich ukrwienia. Przy całkowitych okładach lub kąpielach borowinowych działanie oczyszczające może bywa porównywane niekiedy nawet do dializy otrzewnowej czy dializy nerkowej. Leczenie borowiną dzieli się na kilka etapów. Pierwsze to jest zewnętrzne oddziaływanie borowiny przez receptory skóry na centralny układ nerwowy. Borowina powoduje przekrwienie tkanek, przyspiesza wchłanianie produktów stanów zapalnych, zmniejsza napięcie i ma działanie przeciwbólowe. W drugiej fazie, określane jako neurochemiczna, dochodzi do pobudzenia organów wskutek krążących we krwi składników i wreszcie faza trwająca 2 do 24 godzin prowadzi do poprawy krążenia w narządach, zwiększenia metabolizmu, usuwania produktów przemiany materii, działania poprawy działania gruczołów dokrewnych i mechanizmów obronnych. Do najczęstszych wskazań leczniczych borowiną zaliczane są wszelkie schorzenia reumatyczne, choroby pourazowe i choroby zwyrodnieniowe narządu ruchu, stany zapalne i pourazowe obwodowych narządu nerwów, jak na przykład zapalenie korzonków nerwowych. Ponadto zabiegi borowinowe bywają zalecane w przewlekłych stanach zapalnych pęcherzyka żółciowego, jajników czy zrostów pozapalnych. Wskazaniem są także przewlekłe stany niedokrwienne kończyn spowodowane czy zmianami ukrwienia, czy też miażdżycą, także choroby skóry, szczególnie zmiany łojotokowe i także zapalenia zatok czy stany bólowe. Do peloidoterapii zaliczana jest także fango, czyli glinka pochodzenia wulkanicznego, w skład której wchodzą krzemiany, glin, potas, sód i wapń, które poddawane są długotrwałemu działaniu wody siarczkowej, gdzie rozwijają się glony i inne drobne ustroje. Ten produkt, określany jako fango terapeutico, łączony jest najczęściej z innymi formami terapii, jak na przykład parafinowa. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o balneoterapii. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.